Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prezydent Białorusi Łukaszenka i książę Walii Karol złożyli wizyty w Watykanie.
Międzynarodowe Sympozjum o Mediach i Pokoju zorganizowała w Nairobi Papieska Rada do Spraw Środków Przekazu.
Religia pozostanie przedmiotem fakultatywnym, zdecydowali w referendum Berlińczycy.
27 kwietnia witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął Aleksandra Łukaszenkę. Wizyta prezydenta Białorusi w Watykanie i we Włoszech wzbudza zrozumiałe zainteresowanie opinii publicznej. Przerywa ona bowiem wieloletnią izolację w świecie zachodnim polityka, którego Stany Zjednoczone uznały za ostatniego dyktatora Europy. Dodatkowym kontekstem wizyty w Watykanie, sugerowanym przez stronę białoruską, jest ewentualne spotkanie Benedykta XVI ze zwierzchnikiem rosyjskiego prawosławia, metropolitą Cyrylem. Rząd w Mińsku przekonuje bowiem, że to właśnie Białoruś mogłaby być odpowiednim miejscem na takie wydarzenie. Zdaniem samego Łukaszenki to wszystko jest znakiem, że państwo białoruskie docenia działalność kościołów i że jest gotowe podpisać z katolikami porozumienie analogiczne do tego, jakie zawarto z cerkwią prawosławną.
Do zobaczenia na Białorusi, jeśli Bóg pozwoli. Tymi słowami Aleksandr Łukaszenka zakończył swoje spotkanie z Benedyktem XVI. Prezydent Białorusi, któremu towarzyszył pięcioletni syn Nikoła, rozmawiał także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone. Widzieli się oni bez mała rok temu w Mińsku, kiedy to padły po raz pierwszy słowa o zaproszeniu papieża na Białoruś oraz o gotowości zawarcia przez władze tego kraju porozumienia z Kościołem katolickim. Białoruska delegacja, w której był także minister spraw zagranicznych Siergiej Martinow, spotkała się również z szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowano następnie w komunikacie prasowym, rozmawiano o kwestiach wiary i rozumu, dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego. Poruszono sprawy międzynarodowe związane z promocją pokoju i autentycznego postępu ludzkości oraz wewnętrzne. Te ostatnie dotyczyły Kościoła katolickiego na Białorusi i perspektyw pogłębienia współpracy z obu stron. Podkreślono pokojowy charakter współistnienia tamtejszych wspólnot religijnych, w tym zwłaszcza katolickiej i prawosławnej.
Drugim wydarzeniem dnia w Watykanie była papieska audiencja dla brytyjskiego następcy tronu. Książę Karol wraz z księżną Kamillą przebywają we Włoszech z trzydniową wizytą, której głównym akcentem są problemy ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Książę Wali mówił na ten temat dziś rano w Izbie Niższej włoskiego parlamentu. Weźmie on też udział w imprezie kulturalnej zatytułowanej Wyżywić planetę, którą przygotowała ambasada brytyjska w Rzymie.
Tematyka ekologiczna pojawiła się również podczas wizyty brytyjskiego następcy tronu w Watykanie. Po audiencji u papieża książę Karol spotkał się z kardynałem Bertone oraz arcybiskupem Mambertim. Podczas rozmów poruszono także sprawy związane z rolą dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w promowaniu na świecie pokoju i sprawiedliwości.
Dotknięta tragicznym trzęsieniem ziemi Abruzja z nadzieją czeka na jutrzejszą wizytę Benedykta XVI. Mieszkańcy podkreślają, że papież pomoże im odzyskać wiarę w to, że znów zaczną normalnie żyć i że uda im się odbudować zniszczone domy. Tymczasem ziemia wciąż się trzęsie. Prac przy szacowaniu strat nie ułatwia też padający od kilku dni deszcz. Opady sprawiły m.in., że doszczętnie zawalił się poważnie uszkodzony w wyniku wstrząsów kościół Matki Bożej w Paganika.
Mimo niełatwych warunków mieszkańcy Abruzji przygotowują się na spotkanie z papieżem. Od wczoraj w kościołach namiotach trwa specjalna modlitwa w tej intencji.
Będzie to znak ogromnej nadziei, takie dodanie nam sił, by iść do przodu, by się nie załamywać. Przyniesiemy papieżowi nasze ogromne cierpienie, trud sytuacji, którą na co dzień teraz przeżywamy, a także nasze obawy dotyczące przyszłości.
Mieszkańcy terenów, które odwiedzi papież, podkreślają, że jeśli chodzi o opiekę i udzielaną pomoc, wszystko idzie bardzo dobrze. Mamy wokół nas anioły, obronę cywilną, strażaków. Bardzo nam pomagają, jednak modlimy się, byśmy jak najszybciej mogli wrócić do swych domów. Nadziei na przyszłość potrzebują szczególnie ludzie starsi. Nie ma już L'Aquili, wszystko się skończyło, nie ma znanych miejsc, chce się tylko płakać. My i tak jesteśmy szczęściarzami, przecież tylu ludzi zginęło pod gruzami.
Mieszkańcy namiotowiska w Onna poproszą, by papież pobłogosławił wykopane spod gruzów dzwony kościelne. Strażacy wybudowali dla nich przed służącym za kościół namiotem tymczasową dzwonnicę i znów swym głosem wzywają one na modlitwę. Benedykt XVI przekaże w darze paliusz, który miał na sobie w dniu rozpoczęcia posługi Piotrowej. Zostanie on symbolicznie złożony na relikwiach Celestyna V, które przechowywane były w katedrze w L'Aquila. Nie ucierpiały jednak w wyniku trzęsienia ziemi i zostały przeniesione w bezpieczne miejsce. Ojciec Święty już wcześniej przekazał pieniądze na pomoc dla dotkniętych tragedią mieszkańców Abruzji.
Papież jest w naszym świecie symbolem mądrości i współczucia. Mam więc nadzieję, że jego wizyta na Bliskim Wschodzie pomoże nam wierzyć we współczującego i mądrego Boga, powiedział jordański książę El Hassan bin Talal. Brat zmarłego przed 10 laty króla Husseina udzielił obszernego wywiadu agencji CNS w związku z rozpoczynającą się za niespełna 2 tygodnie podróżą Benedykta XVI do Ziemi Świętej, w tym do Jordanii.
Jordański książę zaznaczył, że dobrze zna obecnego papieża, spotkał się już z nim kilkanaście razy i wiele z nim rozmawiał na temat wartości i etyki. Po raz pierwszy widzieli się w Watykanie w 1993 roku. Kardynał Ratzinger podarował mu wówczas katechizm Kościoła katolickiego. 6 lat później należeli do grona współzałożycieli Genewskiej Fundacji na rzecz międzyreligijnych i międzykulturowych badań i dialogu.
Książę Hassan ma nadzieję, że 8-dniowa podróż papieża do Ziemi Świętej nie będzie jedynie wizytą kurtuazyjną, ale pomoże ożywić wspólne dziedzictwo nadziei i wiary. W jego przekonaniu papieskie wystąpienia mogą ukazać światu wpływ religii na kulturę. Również sami Arabowie wiążą z papieską wizytą wielkie nadzieje na przemiany. Musimy nauczyć się walczyć o coś, a nie tylko przeciwko czemuś. W naszym regionie prawo pokoju musi wyprzeć wreszcie prawo wojny, powiedział książę El Hassan bin Talal amerykańskiej agencji CNS.
Wpływowi mediów na kształtowanie pokoju i pojednania w Afryce poświęcone jest międzynarodowe sympozjum w Nairobi. Zostało ono zorganizowane przez Papieską Radę do Spraw Środków Społecznego Przekazu przy współpracy lokalnych kościołów. Uczestniczy w nim młodzież z regionu Wielkich Jezior i Rogu Afryki, czyli terenów wciąż dotkniętych konfliktami.
O tym, jak temat sympozjum jest aktualny, świadczy chociażby fakt, że z powodu zaostrzenia sytuacji nie mogła przybyć młodzież z Erytrei. Organizatorzy trwającego do czwartku spotkania chcą uwrażliwić Afrykańczyków na przekaz medialny i pokazać, że jednym z najważniejszych wyzwań jest nie europeizacja ich kultury, ale odkrywanie i ukazywanie własnej kultury i charakterystycznych dla Afryki wartości. To także, według organizatorów sympozjum Media, Pojednanie i Pokój, może przyczynić się do budowania wzajemnego porozumienia, a co za tym idzie, pokoju.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Berlinie nie powiodło się referendum dotyczące lekcji religii w szkołach publicznych. Jedynie 15% głosujących poparło projekt zmiany ustawy, po której uczniowie mogliby wybierać między lekcją religii a etyką. W berlińskich szkołach publicznych obowiązkowa pozostanie więc lekcja etyki, religia natomiast nadal będzie miała charakter przedmiotu fakultatywnego.
Jedynie 14% uprawnionych do głosowania poparło możliwość wyboru między etyką a religią. Ponad połowa głosujących wczoraj Berlińczyków opowiedziała się za obowiązkową lekcją etyki. Rzecznik archidiecezji Berlina Stefan Fürner przyznał, że jest to bolesna porażka, ale zwrócił też uwagę, że nie jest to koniec sporu o miejsce religii w tym mieście. Będziemy nadal zabiegać o to, by lekcja religii, tematy religijne oraz kwestie kościoła miały swoje ważne miejsce w Berlinie. To są tematy, które powinny się znaleźć w świadomości społecznej tak wielkiego i nowoczesnego miasta i o to nadal będziemy zabiegać. Również przewodniczący kościołów ewangelickich w Niemczech, biskup Wolfgang Huber, zapowiedział, że będzie nalegał na możliwość współpracy kościołów z berlińskim senatem przy organizowaniu i kreowaniu lekcji etyki. Tymczasem arcybiskup Robert Zollitsch zapowiedział, że kościół nie przestanie upominać się o wprowadzenie religii do szkół. Przewodniczący niemieckiego episkopatu zaapelował do polityków, aby wspólnie poszukano modelu takiego nauczania religijno-światopoglądowego, które będzie wyrazem wolności religijnej i zaakceptuje go w większości opinia społeczna. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
We wschodniej Indonezji brutalnie zabito w miniony weekend protestanckiego pastora wraz z żoną. Ciała 64-letniego duchownego i jego 73-letniej małżonki znalazł ich wnuk. Zostali zamordowani maczetami we własnym domu w Manado na wyspie Celebes. Zabójcy działali z premedytacją, zadając ofiarom ciosy w głowę i szyję. Policja, która poinformowała dziś o zbrodni, wszczęła dochodzenie. Jak dotąd nie udało się ustalić, czym kierowali się sprawcy, choć wykluczono motyw rabunkowy.
Parafia Thai Ha w Hanoi znowu stała się areną antyrządowych protestów. W sobotę wieczorem przed tamtejszym kościołem zgromadziło się około 1000 wiernych. Jak w czasie ubiegłorocznych demonstracji, domagali się oni zwrotu kościelnych gruntów, a przynajmniej wstrzymania na nich wszelkich inwestycji. Stołeczni katolicy przyłączyli się również do protestu przeciw planom wydobycia boksytu w centralnym Wietnamie. Zdaniem wielu naukowców, intelektualistów i opozycjonistów, budowa kopalni doprowadzi do katastrofy ekologicznej i społecznej, a także stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jedną z kopalni mają bowiem eksploatować Chińczycy. Uczestnicy sobotniej demonstracji podpisali w tej sprawie petycję do wietnamskiego rządu.
Kościół Salwadoru sprzeciwia się nowej poprawce do konstytucji tego kraju, gdyż otwierałaby ona furtkę dla tzw. małżeństw homoseksualnych. Wysunął ją w ostatniej chwili deputowany z Lewicowego Frontu Wyzwolenia Narodowego imienia Farabundo Marti.
Poprawki do konstytucji wprowadzające wyraźny zakaz legalizacji związków homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci zostały przyjęte już przed 3 laty. Miały zostać ratyfikowane większością 2/3 głosów przez parlament kończący kadencję w przyszły czwartek. Takiej kwalifikowanej większości nie można osiągnąć bez poparcia ze strony wspomnianego lewicowego frontu. W obecnym parlamencie nie ma on większości, ale w marcowych wyborach uzyskał ją niewielką przewagą głosów w przyszłym, który rozpocznie kadencję 1 maja. Na krótko przed upływem tego terminu zaproponowano nową poprawkę, według której państwo ma regulować związki nieformalne.
Taka poprawka jest nie do przyjęcia, otwiera bowiem furtkę do przyznania parom homoseksualnym czy heteroseksualnym żyjącym bez ślubu takich samych praw jak małżeństwom. Zwrócili na to uwagę biskupi Salwadoru w komunikacie, który odczytał na niedzielnej konferencji prasowej metropolita San Salvador. Arcybiskup José Luis Escobar Alas przypomniał deputowanym, że pozostało im już niewiele czasu. Gorąco zaapelował, by ratyfikowali przewidziane wcześniej poprawki dopuszczające jedynie małżeństwo między mężczyzną a kobietą. Naród będzie wam za to wdzięczny, dodał arcybiskup stolicy Salwadoru. Przedstawił on parlamentarzystom listę ponad 300 tysięcy podpisów obywateli przeciwnych tzw. małżeństwom homoseksualnym.
Sesją plenarną Episkopatu Boliwii, trwającą od czwartku w Cochabambie i z ogłoszeniem tam wczoraj rozpoczęcia w tym kraju latynoamerykańskiej misji kontynentalnej, zbiegły się bezprecedensowe ataki hakerów. Dotknęły one zarówno stronę internetową Boliwijskiej Konferencji Biskupów, jak też specjalnie otworzony z okazji wspomnianej misji portal Bolivia Misionera. Aż do dzisiejszego rana pozostawały one poza siecią. Na szczęście w tym tak ważnym dla informacji czasie boliwijski episkopat mógł korzystać ze strony archidiecezji Cochabamba, a także portali Infodecom czy Radia Watykańskiego. Anonimowy atak na kościelną informację nastąpił w okresie licznych w tym kraju napięć między kościołem a rządem prezydenta populisty Evo Moralesa. Wpisał się w to niedawny zamach bombowy na dom kierującego konferencją Episkopatu Boliwii kardynała Julio Terrazasa. Jego sprawcy również pozostają nieznani.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.